Ciemno w studiu, nawet nie wiem jak Państwa przywitać, czy słonecznie, czy deszczowo. Chyba trochę jednak jesiennie, przed jesienią jesteśmy, ale jeszcze końcówka lata, więc cieszmy się tym, co przed nami. W studiu moi Państwa goście, a dzień dobry, mówi Państwu oczywiście Dorota Niebrzydowska. Panie Marta Baczar, Beata Kalinowska z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie było nas dwa miesiące, a trochę się zdążyło pozmieniać w kodeksie pracy. Toś ulubiony akt prawny do zmiany?
No tak, dużo się dzieje, dużo zmian, nie tylko w samym kodeksie, chociaż tak naprawdę te zmiany już wprowadzone zostały w dużej części od 1 stycznia tego roku. Natomiast część dotyczy ustaw szczególnych, w tym ustawy na przykład o pracownikach tymczasowych.
I właśnie o tym chciałabym porozmawiać, o pracownikach tymczasowych, przynajmniej od tego zacząć. To taki szczególny rodzaj pracowników, którzy w zasadzie, jak sama nazwa wskazuje, są tymczasowi. To znaczy zatrudnieni są na stałe?
Nie, oni mają zaspokajać przede wszystkim takie doraźne potrzeby pracodawców, którzy nie chcą się wiązać na stałe z pracownikami. Mają zapotrzebowanie na daną pracę, na określony, nie wiem, rodzaj stanowisk, tylko w jakimś okresie. Dlatego korzystają zazwyczaj z agencji prac tymczasowych i niejako wypożyczają sobie tych pracowników po to, żeby realizować jakieś zadania, które są jakby no tutaj wiodące dla pracodawcy.
Czyli jest to trochę taki wytrych, że mogą mieć pracowników, a nie mają obowiązków takich jak na przykład chociażby świadczenia socjalne albo jakieś inne szczególne uprawnienia.
To na pewno. Taki pracodawca użytkownik, który korzysta z takich pracowników tymczasowych, na pewno takich obowiązków, zobowiązań ma mniej. Ale niemniej jednak, jeżeli jest to umowa o pracę, no to tutaj to jest umowa, która się liczy i do stażu pracy. W zasadzie żadnych takich obostrzeń, jakichś ograniczeń, jeżeli chodzi o prawa pracowników, to tak drastycznie nie ma, zwłaszcza, że te przepisy, które zostały wprowadzone, a które gwarantują nawet kobietom teraz w ciąży przedłużenie umowy do dnia porodu, co do tej pory nie miało miejsca, więc jakby wskazuje to wszystko na to, że kierunek jest taki,
jest taka większa ochrona
tych pracowników zdecydowanie.
No to powiedzmy w takim razie, jakie są zasady tej pracy tymczasowej i co tam się pozmieniało?
Przede wszystkim dotychczasowa zasada, że w danej agencji jeden pracownik może pracować przez 18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy, ta zasada się o tyle zmieniła, że teraz ten ciężar został przeniesiony na danego pracodawcę użytkownika, czyli u danego pracodawcy użytkownika dany pracownik tymczasowy nie może świadczyć pracy przez okres dłuższy niż 18 miesięcy w przeciągu 36 miesięcy. Nie dotyczy to właśnie tej sytuacji szczególnej, czyli kobiet w ciąży, które mają już dwumiesięczne skierowanie do danego pracodawcy użytkownika, a którym przedłuża się umowa do dnia porodu i wtedy wykracza poza te terminy. Więc to jest taki wyjątek, który
jest na korzyść pracownika,
więc tutaj oczywiście nie ma żadnych wątpliwości, że to jest taka słuszna regulacja. Natomiast czemu służyła ta zmiana? Ta zmiana głównie służyła temu, żeby pracownicy na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika nie wykonywali pracy, nawiązując umowy z innymi agencjami. Czyli agencje sobie mogły się wymieniać danymi pracownikami i de facto pracownik u danego pracodawcy pracował na przykład
bez przerwy.
Długo, tak. Także nieprzerwanie wręcz. Więc to chodziło tylko o liczenie 18 miesięcy, zmiana agencji, powrót nawet do tej samej. Więc to absolutnie jakby nie temu służyła ta oczywiście ustawa o pracownikach tymczasowych.
Bo chodziło o to, żeby to nie był zwykły stosunek, że to nie jest zwykły stosunek pracy, tylko właśnie tego pewnego rodzaju.
To jest realizacja pewnego zapotrzebowania, które ma raczej z samego założenia charakter tymczasowy.
Okresowy.
A było tak odwrotnie. Zmieniały się agencje, pracodawca, użytkownik był ten sam i po prostu tak ta osoba, jak gdyby pracowała wiele, wiele lat u tego samego pracodawcy, prawda? Ale tylko zmieniały się agencje.
Bo tutaj jest umowa między agencją a pracownikiem i
na rzecz
pracodawcy użytkownika. Czyli taki trochę przeniesiony stosunek pracy. Nie pracownik zawiera umowę, a agencja. I agencja świadczy tak zwaną usługę wypożyczenia tych pracowników. No i tylko ta regulacja się zmieniła?
Nie, jeszcze zmiany dotyczą
Chodzi też o doprecyzowanie. Wcześniej było, że nie można było takiego pracownika tymczasowego zatrudnić na tym samym stanowisku. Zamieniono to, jeżeli wcześniej pracownik był zwolniony, prawda, z przyczyn ekonomicznych, nie dotyczących pracownika. A w tej chwili zmieniono to na rodzaj pracy. No bo wiadomo było, że pracownik był zwalniany z przyczyn nie dotyczących pracownika i w zasadzie na to samo miejsce był zatrudniony
pracownik
inny,
tymczasowy.
Prawda, tymczasowy, ale de facto wykonywał to samo, prawda, bo stanowisko było inne, ale praca, rodzaj pracy był
dokładnie taki sam,
więc tutaj zamieniono te pojęcia, więc ta zmiana też jest dosyć zmianą taką potrzebną.
No i na pewno istotna zmiana, która dotyczy podstawy zatrudnienia. Do tej pory, jeżeli mówiliśmy o pracownikach tymczasowych, to o tych, którzy byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Teraz już rozszerzono to również na tych, którzy są zatrudnieni jako pracownicy tymczasowi, ale nawet na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli na przykład umowy zlecenia. Więc tutaj już ten krąg pracowników tymczasowych został zdecydowanie bardziej rozszerzony. I co jeszcze? Jeszcze obowiązki. To jest też dosyć nowe przepisy, i to dwa, które wskazują na to, że teraz agencji, przede wszystkim pracodawca, użytkownik musi przedstawiać informacje o tym, jakie zasady wynagradzania u niego obowiązują. Więc musi taką informację agencji przedstawiać. Musi informować o wynagrodzeniu, które zapewnia dany pracodawca, użytkownik takiemu pracownikowi tymczasowemu. Co więcej, na żądanie agencji, taki pracodawca, użytkownik musi też okazać na przykład regulamin wynagradzania, jeżeli u niego obowiązuje, albo inne wewnętrzne regulacje dotyczące właśnie płac.
Więc no i czemu służą takie przepisy? Temu, żeby pracownicy tymczasowi nie byli gorzej wynagradzani.
Tak, żeby nie było nierównego na przykład traktowania, czy została zapewniona na przykład stawka 13 zł brutto na zleceniu, jeżeli mamy takiego pracownika tymczasowego, czy jest w ogóle zapewniane minimalne wynagrodzenie, więc to temu służy. A druga regulacja nowa to taka, że pracodawca, użytkownik ma jeszcze jeden obowiązek, musi mieć ewidencję pracowników tymczasowych i musi ją okazywać agencji, żeby właśnie to liczenie tego czasu, ile dany pracownik, użytkownik pracuje na rzecz danego pracodawcy, żeby to ułatwiało jakby zadanie również agencji. Tak się wydaje, że to ma temu właśnie służyć.
Czyli no, chodzi o to zachowanie tych 18 miesięcy. Po prostu, że nie może ten okres zatrudnienia przekraczać. W związku z tym ta ewidencja ma na celu dopilnowanie właśnie tego okresu zatrudnienia.
Myślałam, że może coś innego, że na przykład, nie wiem, przez 3 dni pracuje u jednego pracodawcy, a użytkownika, a przez kolejne 3 dni u innego pracodawcy, użytkownika. I mogą być takie sytuacje, że dwie równoległe umowy?
Tak, oczywiście.
Mogą.
Oczywiście.
No i wtedy ten czas pracy ktoś musi kontrolować. No i chyba tutaj ta rola agencji też może być jakaś.
Być może, chociaż tu chodzi raczej o ewidencjonowanie samych pracowników, czyli czy u danego pracodawcy oni świadczą pracę i przez jaki okres, żeby wykazać prawdopodobnie właśnie te 18 miesięcy, czy są przekroczone, czy nie ten limit.
No jeżeli przekroczone, to co?
No to już stanowi wykroczenie, także to już są poważne konsekwencje, to znaczy no, inspekcja pracy oczywiście w czasie kontroli również tego dopilnowuje, w związku z tym no, wykroczenia łączą się z jakąś sankcją karną, to w postępowaniu takim karnym są to grzywny od 1000 do 30 tysięcy złotych. Więc...
Ale nastraszyliśmy naszych słuchaczy na samym początku audycji. Może jakiś przyjemny temat znajdziemy na drugie nasze wejście. 744 22 22 85 z przodu nasz numer telefonu. 21 minut po 14 w audycji Masz Prawo. Rozmawiamy szeroko o rozumianym kodeksie pracy. Rozmawiałyśmy o pracownikach tymczasowych i myślę, że temat został wyczerpany. Jeżeli Państwo potrzebują jeszcze porad, to prosimy o telefony. Natomiast ja bym teraz chciała ten miły temat poruszyć, a mianowicie od stycznia obowiązuje stawka minimalna, godzinowa i płaca minimalna, jedno na poziomie 13, drugie na poziomie 2000 zł. Już są zapowiedzi, że od 1 stycznia będzie to znowu więcej, czyli 13,70 i 2,100.
Tylko zaznaczmy, przepraszam, że 13,70 dotyczy umów cywilnoprawnych, bo to nie oznacza, że to ma być stawka godzinowa z tytułu umowy o pracę, bo tutaj mamy punktem wyjściowym jest wynagrodzenie to minimalne 2,100.
Czyli dwie odrębne pozycje jakby, tak? Czyli umowa, zlecenie bądź inne
świadczenie usług. to tam mamy 13,70 od nowego roku, na chwilę obecną 13 zł.
No właśnie, chciałam zapytać, bo jest to już kilka dobrych miesięcy, 9 obowiązywania tejże regulacji. Państwowa Inspekcja Pracy dostała tutaj uprawnienia do tego, żeby to kontrolować i myślę, że pracodawcy też wynaleźli już sposoby na to, żeby jakoś ograniczyć te swoje koszty związane z tymi dwiema regulacjami.
Z tym, co ja się spotykam, to problem polega na tym, że tutaj ta stawka godzinowa wiąże się z koniecznością określania ilości godzin przepracowanych przez osobę, która wykonuje usługę czy to zlecenie. I najczęściej jest tak, że po prostu te osoby podpisują zaniżoną liczbę
godzin.
Więc przepracują więcej, ale de facto podpisują się pod czymś, co nie jest adekwatne, nie jest prawdziwe do tego, co rzeczywiście przepracowały. No i później jest trudno wyegzekwować tą stawkę rzeczywistą, adekwatną do ilości godzin przepracowanych, bo tam już jest podpis osoby, która świadczyła taką usługę.
Bo wprowadzenie tej stawki wiązało się z tym też, że trzeba było tę ewidencję szczegółową prowadzić.
I to jest największy tak naprawdę problem, bo mi się wydaje, że już przedsiębiorcy pilnują tej stawki, no tak czy inaczej, ale w miarę tak ta stawka
inaczej
jest. Ale gorzej jest właśnie z tym ewidencjonowaniem. Tu jest problem, ponieważ oni muszą tego pilnować. Nawet nie tyle problem pracodawców, przedsiębiorców, co osób, które świadczą usługę, bo one muszą jednak ewidencjonować ten czas pracy w taki sposób, żeby później na koniec tą ostateczną liczbę godzin tej drugiej stronie przedłożyć.
Czyli jest to po prostu kwestia tego, no nie wiem, uczciwego ewidencjonowania.
No przede wszystkim tak, bo tutaj my sprawdzamy właśnie wynikającą z ewidencji liczbę godzin przepracowanych i czy zachowana została tutaj ta stawka. I te kontrole, no różnie można powiedzieć, że są takie, gdzie rzeczywiście tej stawki nie ma, ale no też wiele jest takich, gdzie faktycznie taka stawka jest jednak zachowana.
Tak. Inne metody to takie, że często zastrzega się w takich umowach cywilnoprawnych bądź oświadczenie usług jakieś kary umowne, które i tak zawsze musi ponieść ten zleceniobiorca w każdej sytuacji. W związku z tym to automatycznie jakby uszczupla wynagrodzenie bez względu na liczbę godzin, nawet rzetelnie wykazaną to wynagrodzenie, które mu przysługuje.
A to nie są jakieś praktyki niedozwolone, bo nie mówimy o jakichś tutaj patologiach, że ktoś tam wpisuje jakieś klauzule niedozwolone, które nie może być w takiej umowie. Może takie
mogą,
tak?
Mogą być, tylko one dopuszcza.
Tylko one nie są celowe w tych sytuacjach, ale są tylko po to włączane do umów, aby ta stawka 13 zł no, nie była wypłacona w tej kwocie rzeczywistej należnej danemu zleceniobiorcy czy świadczącemu usługi.
To w gastronomii łatwo sobie wyobrazić. Zbita szklanka, rozlana woda.
Na przykład. I wtedy te koszty już są
Były też takie próby doliczania jakiegoś wynajmu odkurzacza. Na przykład to się skończyło, czy to ciągle jeszcze
można spotkać? Bywają takie umowy, na przykład jakaś kaucja albo wynagrodzenie, jakby zapłata za odzież roboczą, znaczy no, roboczą w takim pojęciu co do umów cywilnoprawnych, no to niekoniecznie, ale taką, którą musi jednak założyć ten zleceniobiorca. Także takie zdarzają się przypadki, ale szczerze mówiąc one są raczej takimi marginalnymi.
Czyli przyzwyczajamy się do tej
raczej
stawki.
Tak, jednak tak.
Tutaj to ciężar chyba jednak leży na pracowniku. Mówię pracowniku, mimo że jest to zleceniobiorca bądź ktoś, kto świadczy usługę, ale no już ustaliłyśmy to kiedyś, że to jednak jest jakaś taki rodzaj zatrudnienia pracowniczego, który musi tego pilnować. No, ja chciałabym powiedzieć, że od jakiegoś czasu obwieszczamy, że jest już rynek pracownika, że już pracodawcy szukają pracowników i pilnują ich i wynagradzają i głaszczą, żeby tylko u nich pracowali, ale chyba jednak nie do końca.
Umowy cywilnoprawne są, bo to też nie do końca może miało za zadanie wyeliminować takie umowy, tylko wyeliminować takie patologie co do wynagradzania, prawda, że ktoś pracował za 5 zł na godzinę,
za
bo takie były takie sytuacje, więc raczej tutaj już w tej chwili takich rzeczy nie ma, tak, no bo jednak ta stawka nam gwarantuje, ale umowy cywilnoprawne jak najbardziej dalej są, tylko też jest problem tego rodzaju, że przedsiębiorcy często mylą umowy o dzieło, na przykład z umową o świadczenie usług, prawda, i zastępują te umowy. Tu już jest bardziej rola ZUS-u, ponieważ ZUS, jeżeli stwierdza tego rodzaju umowy, no to wtedy wydaje decyzję w przedmiocie objęcia składkami takiej umowy, która de facto w ocenie ZUS-owskiej jest umową chociażby zlecenia czy umową świadczenia usług.
Bo tutaj jeśli chodzi o uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy, to w zasadzie tylko zmiana tych cywilnoprawnych na umowę o pracę wchodzi w grę, prawda?
Tak, plus oczywiście to egzekwowanie tej stawki 13-złotowej, to tylko tyle i przekształcenie w umowę o pracę.
Czyli w przyszłym roku stawka minimalna 2100, to znaczy, że dla wszystkich tych, którzy są zatrudnieni na tej minimalnej, ona musi być 2100, i którzy nie wyrabiają tej minimalnej, to pracodawca musi to dopłacić po prostu.
Dopłacić dodatek wyrównawczy, ale trzeba też przypomnieć, że do tej kwoty minimalnego wynagrodzenia wchodzą tak naprawdę wszystkie składniki. Z takich podstawowych, które nie wchodzą, to jest tylko dodatek nocny i wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Cała reszta, dodatek stażowy, dodatek motywacyjny, funkcyjny, premia, to wszystko mieścić się może kwocie właśnie tych 2000.
Ale pochodne od tych dwóch to wzrastają, podobnie
tak,
jak te dwa, prawda?
Oczywiście.
Czyli w przyszłym roku podwyżka. Ale to nie jest tak, że ktoś zarabia x minimalnej, w sensie minimalna razy na przykład dwa, to mu wzrośnie wynagrodzenie. To tak się nie przekłada jeszcze.
Nie.
Jeszcze się nie przekłada, że ci, którzy zarabiali na przykład 4, to teraz muszą zarabiać 4200.
Nie. Oni tak mają więcej niż to minimalne. Także u nich może przez kilka lat być te 4.
A może nawet kilkanaście.
No to znowu mało optymistycznie zakończyłyśmy. 857-44-2222 to nasz numer telefonu. Za 26 minut 15 w audycji Masz Prawo rozmawiamy o kodeksie pracy, zmianach i w zapowiedzi audycji napisałam o szczególnych uprawnieniach pracowników. Ale nie chciałabym mówić o szczególnych uprawnieniach pracowników wynikających z kodeksu pracy, bo pewnie i takie są. Natomiast chciałabym porozmawiać o regulacjach, które kiedyś dość masowo występowały w zakładach pracy. To podpisywało się zakładowe układy zbiorowe pracy, w których określano bardziej korzystne, no bo mniej korzystne niż zapisy kodeksu pracy, to nie można, ale bardziej korzystne uregulowania dla niektórych pracowników, no chociażby przeliczenia nagród jubileuszowych czy odpraw emerytalnych. Pewne rzeczy regulowano po prostu tak, żeby pracownicy mieli troszeczkę lepiej niż pozostali na rynku pracy. I to jeszcze obowiązuje?
Tak, układy zbiorowe jak najbardziej są. I one oczywiście występują. Są takie, które są zawierane ostatnimi czasy, ale są takie, które obowiązują jeszcze sprzed iluś tam lat.
Bo obowiązku zawierania takiego nie ma.
To jest forma absolutnie dowolna, bo regulamin wynagradzania, jeżeli jest spełnione kryterium ilości pracowników, to musi być. Natomiast układ zbiorowy może być. Tylko, że układ zbiorowy może być tam, gdzie są związki zawodowe. Więc jeżeli nie ma związków, nie możemy mówić o układach, ponieważ partnerem dla pracodawcy są zawsze czy zakładowe, czy zakładowa organizacja związkowa. I te układy funkcjonują dalej, chociaż rzeczywiście tendencję mamy spadkową, dużo jest układów wypowiadanych. Ja myślę, że jest to wynikiem tego, że przede wszystkim nie mamy już takich dużych zakładów pracy, gdzie są prężne związki zawodowe.
Czyli to rola związków zawodowych, generalnie wynegocjowanie takiego układu.
Myślę, że także tutaj jest rolą to, żeby negocjować i żeby to był właśnie układ zbiorowy pracy, prawda? Bo regulamin wynagradzania, no to wiadomo, że musi być, ale układ to jest na pewno, przynajmniej dla strony związkowej lepsze o tyle, że proszę zwrócić uwagę, że układ jest rejestrowany w Inspekcji Pracy, a więc jest ta kontrola zewnętrzna. Tam, gdzie są postanowienia niezgodne, sprzeczne, czy mniej korzystne.
Znaczy ktoś to sprawdza po
tak,
prostu.
Tak, więc tu jest to też dodatkowe, chociaż sama procedura też może odstraszać, bo to jednak trzeba zarejestrować, później każdą zmianę też trzeba zarejestrować, więc są plusy i minusy. Ale generalnie tam, gdzie te układy już kiedyś funkcjonowały, nawet jak jest rozwiązywany ten układ, to za chwilę jest podpisywany nowy, bo tam, jak są związki, to one często no, nie chcą zrezygnować. Może on jest w uszczuplonej formie na przykład, ale jest.
Ale te zakładowe układy zbiorowe pracy występują.
Tak.
i te szczególne uprawnienia tam są zapisane. To znaczy to, co wynegocjują związki zawodowe, ponad to, co jest w kodeksie pracy.
Tak, no bo nie byłoby sensu zawierać układu, jeżeli to byłoby przepisanie kodeksu pracy, bo nie na tym to polega. Tam najczęściej są rozwiązania różne, prawda, ale w sposób przynajmniej trochę bardziej korzystny niż kodeks. W zakresie różnym i urlopów, i zasad wynagradzania, czasami w kwestiach związanych ze szkoleniami, z jakimiś warunkami BHP. Także tutaj płaszczyzna jest bardzo duża. Wszystko zależy od, że tak powiem, pomysłów, inwencji strony związkowej, no i oczywiście
woli i chęci pracodawcy, tak jest, i też możliwości. I też możliwości tego pracodawcy. Możliwość wypowiedzenia takiego układu ze strony pracodawcy jednostronna istnieje?
Istnieje. Tak, to, co kiedyś było raczej niedopuszczalne, chwili jest dopuszczalne, więc pracodawca może wypowiedzieć taki układ, no i on przestaje obowiązywać, ale może lepszym rozwiązaniem zamiast wypowiedzenia to jest zawieszenie przynajmniej części postanowień układu zbiorowego, prawda? Jeżeli nie mamy chwilowo pieniędzy, sytuacja finansowa nam się pogarsza.
No w jakiejś, z czymś to musi być związane, nie z widzimisię pracodawcy, no tak, że już od dzisiaj na przykład nie życzę sobie, żeby państwo tak mieli takie uprawnienia.
No to wtedy można negocjować, że zawiesimy układ maksymalnie na 3 lata, będzie lepiej, wrócimy do tego, prawda? A no wypowiedzenie jest zawsze taką formą już, prawda, ostateczną. Najczęściej ma to miejsce wtedy, kiedy rzeczywiście pracodawca nie jest w stanie porozumieć się ze związkami. Nie chcą iść związki na ustępstwa, a pracodawca nie ma pieniędzy, sytuacja się pogarsza, no i dochodzi do wypowiedzenia takiego układu.
Ale trzeba powiedzieć, że zawiesić też można niekoniecznie na te 3 lata, tylko na jakieś okresy krótsze, byleby do 3 lat. I też nie w całości, tylko na przykład w zakresie pewnych postanowień, czyli na przykład na jakiś czas zawieszamy wypłatę nagród jubileuszowych, bo jest to na przykład bardzo potężne obciążenie dla pracodawcy, albo ewentualnie jakiś nagród, których nie chcemy wypłacać.
I tylko ten jeden punkt zawieszamy.
Tak.
Ale musimy określić na ile. To nie jest tak, że...
To musi być określone, bo to musi być też zgłoszone porozumienie o zawieszeniu, bo to podlega wpisowi do rejestru, więc to musi być, że to jest zawieszenie takiego postanowienia na taki okres.
Dobrze, jak wracamy do tego postanowienia, to wyrównają nam to?
Nie. To jest właśnie często błąd w myśleniu pracowników, że jeżeli teraz zawieszamy, to jak, że tak powiem, odwiesimy,
będziemy mieli lepszą sytuację.
Będzie wszystko wypłacone. Ale muszę powiedzieć, że takie zapisy są. Jak takie zapisy są, nie ma problemu. Czasami jest tak, że związki postanawiają z pracodawcą, że zawieszamy na rok. Później, jak już wrócimy do normalnego stanu, wypłacimy te wszystkie, prawda, które zostały w tym czasie wstrzymane. To zależy też od postanowień związków z pracodawcą.
Jeszcze terminy mnie interesują. To znaczy z wypowiadania takiego układu zbiorowego wypowiada się i co?
Wypowiedzenie jest takie albo 3-miesięczne, albo określone w układzie zbiorowym pracy, a później mamy sytuację, że wracamy i teraz tak, jak jest pracodawca ten większy, ma 50 osób, no to musimy stworzyć regulamin wynagradzania i tam wtedy negocjować. Jak nie wynegocjujemy, bo i tak może być, no to wtedy mamy sytuację taką, że pracodawca może po prostu zejść do stawki na przykład minimalnego wynagrodzenia, tak? I wypowiedzieć wszystkim pracownikom warunki pracy, płacy i po prostu wypłacać na przykład jakieś tam minimum.
Czyli takiego obowiązku po wypowiedzeniu tego układu zbiorowego też nie ma, że musi ze związkami zawodowymi wypracować nowy układ zbiorowy.
Nie ma. Do tego zmusić nie możemy, prawda? Także można dążyć do tego, ale to różnie z tym bywa. I wtedy tak czy inaczej, jak pracodawca będzie, bo mimo, że wypowiedział ten układ, ale on może dalej stosować te postanowienia, prawda? Te warunki do momentu, aż ich nie wypowie indywidualnie każdemu pracownikowi. Wtedy przechodzimy na to, co mamy określone w umowie o pracę, do momentu, aż nie będzie nowego układu czy nowego regulaminu wynagradzania na przykład.
Bo tu trzeba dodać, że samo wypowiedzenie układu zbiorowego pracy skutkuje tym, że pracodawca musi potem tę sytuację jakby na nowo ukształtować z pracownikiem i musi albo zawrzeć z nimi porozumienia zmieniające co do nowych warunków i co do tego, że już te z układu zbiorowego nie obowiązują, albo tak jak już koleżanka mówiła, wręczyć wypowiedzenia zmieniające warunki pracy i płacy. A wtedy już może zaproponować zupełnie inne stawki, też jak koleżanka mówiła, nawet minimalne wynagrodzenie.
Rozumiem, że jeżeli zawarta umowa o pracę była w momencie, kiedy układ zbiorowy obowiązywał, to taki zapis był w umowie o pracę, tak? Że wszystko się kształtuje w oparciu o zakładowy układ zbiorowy. A w momencie, kiedy przechodzimy na regułę...
Może być sytuacja, że nie ma nic o układzie zbiorowym, ale ten układ
to i tak
jest.
Nie zmienia...
To i tak nas obowiązuje to, co jest w układzie, prawda? I pracodawca, jeżeli zmienia układ, to nie jest tak, że z automatu nas
zmieni
to przestaje.
Układ i wszystko,
I my przechodzimy po 3 miesiącach na nowe warunki. To nie jest tak. On musi nam wypowiedzieć, bo do momentu, kiedy nam nie wypowie, to dalej mamy dodatki, nagrody i całą resztę.
Każdemu indywidualnie.
Dlatego to jest taka pochodna jakby samego wypowiedzenia. To nie jest tak, że automatycznie przestają obowiązywać te regulacje.
No bo wydawałoby się, przestaje obowiązywać, zaczyna obowiązywać regulamin, no i tyle. I wystarczy, 2 akty się zmieniły. A tutaj...
Tak, ale tutaj pracownik musi być poinformowany konkretnie o tym, co teraz obowiązuje go, jaka stawka, jakie zasady wynagradzania, czy jakiś nowy akt, czyli regulamin wynagradzania na przykład, czy też nie. Wtedy to indywidualnie już jest kształtowane.
I to jest wypowiedzenie zmieniające?
Tak, jeżeli... albo porozumienie zmieniające.
Porozumienie zmieniające?
Też może być. Jeżeli pracownik wyraża od razu zgodę na nowe warunki płacowe, nie ma problemu.
No tak, bo jeżeli nie wyrazi,
no to
dopiero
wypowiedzenie
i ono może być jednostronne. No, 744 22 22 85 z przodu. Nasz numer telefonu. Za 13 minut, 15 jeszcze temat. Jeden, który sobie przygotowałam na dzisiejsze nasze spotkanie. Też niezbyt dawna zmiana, ale jednak już chyba przyzwyczailiśmy się do tego, że te umowy na czas określony to już nie są w nieskończoność, tylko tam się dokładnie odlicza. I czy już nauczyliśmy się tego pilnować?
Tak, w większości przypadków już pracodawcy jedynie dzwonią do nas, żeby się upewnić, że dobrze liczą i raczej te telefony mają taki charakter tylko potwierdzenia tego, że pracodawca robi to dobrze. Czyli chodzi tu głównie o to, że można zawrzeć 3 umowy na czas określony, jedną na okres próbny, czyli 4 terminowe. Natomiast kolejna, która miała być zawarta, czyli po 3 na czas określony, musiałaby być już umową na czas nieokreślony. No i drugi limit to limit czasowy, czyli w sumie te 3 umowy na czas określony nie mogą przekroczyć 33 miesięcy na przestrzeni całego zatrudnienia, ale liczonego od 22 lutego 2016 roku.
Czyli jeszcze trochę czasu.
Jeszcze jest trochę
czasu. Naprawdę to 21 listopada 2018. To będzie ta data graniczna, kiedy można będzie sprawdzać, czy rzeczywiście tutaj w tym limicie się pracodawcy zmieścili, czy też nie. Bo jeżeli nie, no to wtedy nastąpi przekształcenie takiej umowy w umowę na czas nieokreślony.
Ona przekształca się już z mocy prawa.
Tam ona tak, od następnego dnia przekształca się z mocy prawa. Ustawodawca zadbał o to, żeby to było wprost wskazane w przepisie i tak to jest, że od następnego dnia taka umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony.
Czyli pracownik raczej nie powinien się dopominać i dopytywać.
No
czy...
to nie leży w jego interesie.
Nie, tak samo zawarcie 4 umowy terminowej na czas określony też skutkuje tym, że ta umowa staje się z mocy prawa umową na czas nieokreślony.
Tam była ta zmiana dotycząca umowy na czas próbny, kiedy można ją było zawierać kilkakrotnie, prawda? Tylko, że na różne stanowiska i to dawało takie pole manewru, inny rodzaj pracodawcy, że jednak tych umów mogło być trochę więcej.
No to tak, to ten przepis oczywiście obowiązuje, czyli jeżeli mamy pracownika, który po przerwie chce się do nas zatrudnić, oczywiście możemy znowu zawrzeć umowę na okres próbny, jeżeli upłynął okres 3 lat. Natomiast jeżeli nie upłynął ten okres, a chcemy zatrudnić tego samego pracownika na innym stanowisku, wówczas również możemy zastosować okres próbny. Chodzi tu o po prostu inną rodzajową pracę, którą mu powierzamy i chcemy sprawdzić jego kwalifikacje, doświadczenie, może kreatywność, która jest potrzebna na tym stanowisku, może to, jak się dogaduje z innymi pracownikami.
Generalnie tu chodziło o to, że w zmianach tych przepisów, żeby ukrócić takie praktyki, że umowa była zawierana na kilka lat, prawda, na czas określony i pracownik w zasadzie nie miał tej stabilności i zatrudnienia, bo te okresy wypowiedzenia też...
Były krótkie, bo były 2 tygodnie. Przecież były takie przypadki, pracownicy pracowali po 10 lat albo i dłużej, a dalej ten okres wypowiedzenia był 2-tygodniowy i tu była ta nierówność, prawda?
Ale teraz nawet w umowach na czas określony te okresy wypowiedzenia się pozmieniały,
tak,
prawda?
One są takie, jak przy umowach na czas nieokreślony, więc możemy mieć do czynienia z wypowiedzeniem 3-miesięcznym nawet w niektórych sytuacjach. W związku z tym to jest bardzo istotna zmiana.
Tylko dalej nie trzeba tych umów uzasadniać, jeżeli chodzi o wypowiedzenie, bo tutaj jest częsty błąd w myśleniu pracowników, że jak zmienił się okres wypowiedzenia, mamy na przykład już 3 miesiące, to pracodawca ma obowiązek nam uzasadnić. To dotyczy tylko umów na czas nieokreślony. Ten obowiązek pozostał tylko w odniesieniu do tego rodzaju umów.
Jedną zmianę, którą już zapowiedziałyśmy, to zmiana stawki. stawek. Dobra, zmiana 13,72 to minimalne wynagrodzenie, ale planowane zmiany są jeszcze inne.
Tak, między innymi taką zmianą jest zmiana dotycząca odszkodowania, które możemy uzyskać z tytułu mobbingu stosowanego wobec pracownika.
A myśmy się już nauczyli tak naprawdę, co to jest ten mobbing?
No tak.
Znaczy mówię o pracownikach. Bo...
No też to pojęcie jest cały czas nadużywane. No niestety tak. Tu pracownicy zapominają ciągle o tym takim najistotniejszym kryterium, które decyduje o tym, czy mamy do czynienia z mobbingiem, a więc ta zaniżona samoocena, tak? Ta zaniżona przydatność zawodowa w ocenie pracownika. Czyli to jest to, co powoduje, że mamy w ogóle do czynienia z mobbingiem.
Silne jednostki bez
szans. Silne jednostki, jeżeli będą zarzucać jedynie złe traktowanie, nadmiar pracy, to nie jest mobbing. Jeżeli ktoś dalej czuje się pracownikiem świetnym, wykonującym swoje obowiązki perfekcyjnie, to tutaj w ogóle nie będzie mobbingu. Ale faktycznie, jeżeli chodzi o osoby, które na podstawie obowiązujących przepisów chciałyby czegokolwiek oczekiwać od pracodawcy, to teraz oczywiście mogą żądać odszkodowania, ale tylko w sytuacji, gdy rozwiążą umowę w związku z mobbingiem stosowanym. Czyli muszą podać jako przyczynę
to... Czyli sami muszą to nazwać,
czyli muszą zrezygnować z pracy, żeby dochodzić
odszkodowania, oczywiście przed sądem pracy, bo można dochodzić oczywiście jeszcze jakichś tam odszkodowań na drodze postępowania cywilnego, ale to jest co innego. A tutaj projekt zakłada, że pracownik będzie mógł nawet jak nie rozwiąże umowy o pracę, dochodzić tego odszkodowania w czasie trwania stosunku pracy. I teraz tak, wydaje się, że...
oczywiście dobra zmiana.
No w sumie dobra zmiana, bo pracownik nie musi rozwiązywać umowy. Jak to będzie w rzeczywistości, potem już w praktyce, czy pracownicy będą współpracować i pracodawca, jak będzie patrzył na pracownika, który wytacza mu pozew o odszkodowanie, to już inna kwestia. Ale
jeszcze jest kwestia tego mobera, bo to, że my zostajemy dalej i to jest kwestia pracodawcy, czy on coś zrobi z tym moberem, czy nie.
Chyba ma obowiązek, prawda?
No właśnie nie ma. Nie ma przepisów, które mówią, z tym moberem to trzeba zrobić
porządek,
prawda? No nie, to jak jest mądry i rozsądny pracodawca, to jeżeli przegra sprawę w sądzie o mobbing, to powinno dać mu do myślenia. Coś faktycznie jest w tych relacjach nie tak. I powinien to w jakiś sposób uregulować, tak? Ale często jest tak, że mober zostaje dalej i szuka
zmieniają
sobie kolejnej ofiary.
Zmieniają się tylko pracownicy.
I tutaj jest też taki problem.
No tak, to rozwiązując umowę o pracę, taką sytuację dużo łatwiej sobie wyobrazić, że idziemy z tym do sądu pracy, bo mówimy o sądzie pracy, że idziemy z tym do sądu pracy i tutaj szukamy sprawiedliwości, niż będąc cały czas w tej relacji, bo ta relacja nie ustaje ewentualnie.
Skutki są często dramatyczne, prawda, bo jeżeli pozostajemy na tym miejscu pracy i mamy do czynienia z taką osobą i faktycznie z mobbingiem, to skutki są często niewspółmierne, one się ciągną przez wiele, wiele lat. Ludzie potem naprawdę mają problemy ze zdrowiem, prawda, więc lepiej się oczywiście rozstać, prawda.
Ale to już decyzja tych osób, zwłaszcza, że często te osoby korzystają ze zwolnień lekarskich i wtedy może na tyle będą wzmocnione, że na przykład to odszkodowanie wystąpią w okresie, kiedy nie obcują z tym moberem, tak? I być może można liczyć na to, że coś się zmieni, gdy ten proces będzie na przykład wygrany.
Bo tutaj nie zapowiadają się w tych zmianach jakieś takie zapisy, które mówią, jak pracodawca ma uregulować tę sytuację.
Nie, tylko w ogóle obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie polityki antymobbingowej.
Przeciwdziałanie.
Więc jeżeli widzi, że jakaś relacja jest zaburzona, a jeżeli będzie jeszcze poparta wyrokiem, to nie wyobrażam sobie sytuacji, że wszyscy pracują na tych samych stanowiskach tak samo i nie ma żadnego ruchu. Tak, to nie o to akurat w tym chodzi, więc to odszkodowanie jedynie wzmocni chyba to takie pojęcie.
Koszty leczenia pokryje ewentualne, bądź też może zmianę sytuacji życiowej. Te zmiany od kiedy?
Nie ma jeszcze niestety.
Jest to projekt.
To jest projekt, jedynie propozycja, więc czekamy na...
Ale rozumiem, że wychodzą za naprzeciw temu, co się dzieje w stosunkach pracy.
Zdecydowanie tak, bo tutaj obarczenie rozwiązaniem umowy i dopiero wtedy żądaniem odszkodowania, jest to jednak taka pozycja dla tego pracownika, wydaje się niekorzystna.
Szczególnie dla osób w pewnym wieku. Jeżeli przychodzi do nas osoba, która skończyła, prawda, już trochę
50
więcej,
plus.
Tak jest, to jej trudno jest rozwiązać umowę, prawda,
bo tak, szukać się na rynku pracy.
To jest dodatkowy stres, myślenie o tym, gdzie ona znajdzie pracę, kto ją przyjmie.
Mając zaniżoną samoocenę.
Na dodatek.
Dokładnie.
No cóż, audycja o mobbingu na pewno masz prawo się pojawi, bo jest to problem złożony i narastający, a proponowane zmiany być może w dobrym kierunku, o tym porozmawiamy. Dziękuję serdecznie. Moimi Państwa gośćmi były panie Marta Baczer i Beata Kalinowska z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Dziękuję. Dziękuję za uwagę. Dorota Niemżydowska, dziękuję Państwu bardzo, a za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok i Andrzej Rzeczkowski.